Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem dr Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24, ale też specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Trwają manewry Zapad 25 w weekend. W mediach pojawiło się zdjęcie według opisu z obwodu królewieckiego. Tam na autostradzie wojsko ustawiło rakiety Iskander. Miało to być niedaleko granicy z Polską. Rakiety załadowane, podniesione, gotowe do użycia. Co chcą osiągnąć Rosjanie, umieszczając takie zdjęcia? Bo to pewnie nie jest przypadkowe umieszczenie, to nie jest przypadek, że to zdjęcie w internecie się pojawiło.
Jak pan redaktor tak mówił pięknie o tych rakietach, to od razu uśmiech mi się pojawił, dlatego że mamy do czynienia to z czymś, co jest klasyką wręcz gatunku, jeżeli chodzi o rosyjskie działanie. Ja to nazywam taką, bym powiedział, wielką trójcą, jeżeli chodzi o wywieranie presji na nas. Pierwszy element to oczywiście broń jądrowa. Jeszcze pewnie o tym usłyszymy, że Rosjanie ćwiczyli, nie wiem, uderzenia jądrowe, czy tego typu systemy właśnie nosicieli broni jądrowej, tam sprawdzali gotowość i tak dalej. To jest klasyka. Drugi element to są ćwiczenia rakietowe. Rakiety mają nam uświadomić, że Rosja jest w stanie porazić każdy cel, nie ma głębi, nie ma możliwości ucieczki. No i te Iskandery już są grane od lat. No, pamiętam taki efekt Iskandera, jak ja to nazywałem, gdzie wszyscy w Polsce dyskutowali o Iskanderach, o systemach właśnie ziemia-ziemia, jak to Rosja tutaj ten obwód królewiecki zbroi, jak przesuwa to do granic, ale to nie tylko wobec nas, bo Finlandia również miała swego czasu takie ćwiczenia, które były bezsensowne pod względem wojskowym, bo przesunięto systemy rakietowe, które i tak by poraziły cele na przykład Finlandii, ale przesunięto je blisko granicy, w rejon na przykład pasa przygranicznego. No, są to, jakby to powiedzieć, typowe działania rosyjskie. No i trzeci z elementów to są gra manewrami. Manewry w Rosji to nie jest tylko i wyłącznie kwestia sprawdzenia wojskowych spraw związanych na przykład z interoperacyjnością poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. To jest przede wszystkim działanie polityczne, szczególnie takie manewry jak Zapad 25. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Rosjanie sugerują, że są w stanie przeprowadzić działania konwencjonalne z użyciem również tutaj bardzo szybko skoncentrowanych wojsk, w tym wojsk aeromobilnych, wojsk pieszo-desantowych. I to wszystko jest skierowane ku jednemu celowi, jakim jest wsparcie polityki władz na Kremlu. Rosyjski reżim zawsze to wykorzystywał i zawsze to będzie wykorzystywał. Teraz oczywiście to zostało osłabione wojną w Ukrainie, bo widzimy skalę, na przykład zapad Tena, a wcześniejsza edycja to są w ogóle dwa różne zapady, ale niewątpliwie będziemy widzieć właśnie moim zdaniem te trzy elementy.
Rosjanie chcą, żebyśmy się bali, my musimy być na to odporni?
Znaczy przede wszystkim my już się staliśmy, panie doktorze, szanowni państwo, trochę bardziej asertywni. Ja pamiętam te zapady, gdzie rzeczywiście niemalże białą flagę tutaj wywieszano w perspektywie tak umownej NATO, w przestrzeni oczywiście debaty społeczno-politycznej, że te zapady są tak duże, że gdyby Rosjanie chcieli, to by wystartowali te mityczne swoje czołgi, uruchomili i stanęli gdzieś tam pod Lizboną, czy już w gruncie rzeczy na Półwyspie Iberyjskim są. No dzisiaj widzimy, że zupełnie inaczej to wygląda. Raz, doszła do tego przede wszystkim trzeźwa analiza rosyjskiego potencjału wojskowego. 2022 rok to jest taki trochę stres test. Nic tak nie wskazuje na efektywność, jak niestety efektywność na realnym polu walki. No i wiemy, że Rosjanie mają bardzo dużo mankamentów. Rosyjski sprzęt ma bardzo dużo mankamentów. O to nie oznacza, że Rosja jest słaba. To tak od razu też tutaj powinniśmy zaznaczyć. Ale to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to po naszej stronie coraz lepiej zaczynamy się komunikować z Rosją i jej narzędziami komunikacji. Sam fakt, że na przykład są prowadzone nasze manewry, które są manewrami obronnymi, są manewrami bardzo mocno otoczonymi i tutaj naprawdę szapoba dla tych, którzy prowadzą komunikację po stronie wojska. Otoczone na przykład takimi małymi wątkami jak kwestia informowania o przemieszczaniu się wojsk, o tym, żebyśmy pomachali naszym żołnierzom, zapraszanie dziennikarzy, różnego typu elementy promocyjne w mediach społecznościowych. To mówię, znowu, oprócz wojskowych kwestii, gdzie testujemy swoje zdolności, komunikujemy się z naszym społeczeństwem i uodparniamy je na tą propagandę rosyjską, jeżeli chodzi o właśnie zastraszanie nas w wymiarze Zapadu.
W ubiegłym tygodniu po ataku dronów mówił pan, że Putin chce wywołać panikę w Polsce. Możemy powiedzieć, udało mu się to, czy jednak zwyciężyliśmy tę wojnę psychologiczną?
Zażartowałbym sobie, że papier toaletowy nadal na półkach jest, a mieliśmy z tym problemy swego czasu, gdzie wykupywano papier toaletowy, więc paniki nie ma. Ale przechodząc już tak naprawdę do podstawowej kwestii, czyli tej świadomości, wydaje mi się, że zaczynamy coraz bardziej rozumieć komponent niewojskowy bezpieczeństwa. Bo tak jak z wojskowym sobie radzimy, akceptujemy pewne rzeczy, no i wojskowi przede wszystkim sobie radzą, tak? No bo to są ludzie, profesjonaliści, którzy mają te planowanie w genach niemalże. Ale myśmy przez lata uznawali, że my nic nie musimy robić w wymiarze bezpieczeństwa i w takim wymiarze właśnie zagrożenia wojną, jako komponent cywilny, jako obrona cywilna. To się zmienia i na przykład kwestia sprawdzeń, tutaj nawet nie tyle ewakuacji, co informowania ludności. Ta dyskusja, którą prowadzimy, kwestia też pytania o podręcznik, który się pojawi, liczę, że jak najszybciej w bodajże kilkunastu milionach domostw i został przygotowany przez tutaj przede wszystkim Ministerstwo Obrony, ale też MSW i RCB. To się dzieje i wydaje mi się, że to automatycznie obniża też poziom potencjalnej paniki. Ale jakbyśmy, panie redaktorze, szanowni państwo, przesunęli się, załóżmy, nie wiem, 2013 rok albo 2014 weźmy, i by nagle zdarzyło się to samo, na przykład wloty bezzałogowych statków powietrznych, nawet jeżeli to by były wabiki nad terytorium Polski, no to ja tu już bym miał wątpliwości, czy nie mielibyśmy do czynienia z realną paniką, patrząc na specyfikę tak naprawdę tej też dyskusji, którą pan redaktor świetnie animuje tutaj w studiu i wskazując na te tematy.
Pytanie teraz o przygotowanie ludności. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak chce miasto przygotować na takie różne sytuacje. Był już na Ukrainie, mówił o tym wielokrotnie, ale teraz zapowiedział też wizytę w Izraelu. Chce czerpać wiedzę z doświadczeń tego kraju w zakresie właśnie ochrony ludności, też cyberbezpieczeństwa. To dobry kierunek na taką naukę?
Na dzień dzisiejszy, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na kwestię zabezpieczenia tego komponentu cywilnego, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, no to rodzą się takie trzy kierunki. Pierwsze to są państwa nordyckie, które są świetne. Tutaj Finlandia, Szwecja, Norwegia. Od nich trzeba się uczyć, tak? Nie mówię, że kopiować, tak? Tutaj ten skrót klawiszowy Ctrl-C, Ctrl-V by nie zadziałał, bo to są trochę inne też perspektywy.
I lata przygotowań też.
Czasu przede wszystkim i inwestycji w społeczeństwo. Drugi z kierunków to jest Azja Południowo-Wschodnia. I tutaj dwa państwa, dwa takie bym powiedział kierunki. To jest Republika Korei, na przykład Seul. Seul ma jedną z lepszych tutaj struktur obrony cywilnej, bo leży tam, gdzie leży, bardzo blisko 38. I nawet systemy rakietowe, czy nawet proste systemy lufowe artyleryjskie mogą porazić na przykład obrzeża bardzo dużej aglomeracji, jaką jest Seul. I tutaj w Azji jeszcze bym wymienił Singapur i co, przepraszam, bo o tym zapomniałem, mówiłem o dwóch kierunkach. Trzeci kierunek to jest Tajwan. W Tajpej prowadzone są regularnie na przykład olbrzymie ćwiczenia sprawdzenia obrony cywilnej, jeżeli chodzi o miasto, które jest kluczowe. Tam nie ma ucieczki, tam są normalnie mandaty za to, że jeżeli ktoś się nie podporządkuje tutaj zachowaniom, które są ćwiczone, no to normalnie są mandaty, ale z drugiej strony są też plusy na przykład dla taksówkarzy, którzy muszą przerwać swój kurs, są ustalone taryfikatory. Bardzo ciekawy kierunek. A jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to rzeczywiście Izrael. Izrael, który co ciekawe po 91 roku naprawdę zreformował swój system obrony cywilnej, bo wówczas mieliśmy do czynienia z ostrzałem z kadami z Iraku. Saddam Hussein próbował wciągnąć tutaj Izrael do wojny i oni też bardzo mocno zreformowali podejście do systemu informowania ludności. No każdy, kto był w miastach takich jak Tel Awiw, widział, że na przykład schrony, czy też tymczasowe miejsca schronienia, banalna rzecz, budowa przystanków. Im bliżej miejsca, gdzie mogą spaść rakiety, tym te przystanki stają się tak naprawdę wymiarowe. Z jednej strony oczywiście służą jako ochrona przed tutaj warunkami klimatycznymi, warunkami pogodowymi, a z drugiej strony są tak skonstruowane i wzmocnione, żeby dać zabezpieczenie, jakąś formę zabezpieczenia, gdyby upadła rakieta. Więc te trzy kierunki bym wskazał dla każdego włodarza miasta dużego, a szczególnie takiego jak Poznań, który no, nie jest bierny, jeżeli chodzi o mapę współczesnego bezpieczeństwa flanki wschodniej, tak? No bo tutaj każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jesteśmy na mapach rosyjskich strategów i planistów.
Tak, mamy i dowództwo amerykańskie, mamy samoloty F-16, ale pytanie jeszcze o ten Izrael. Sytuacja w Gazie, wiemy jaka jest. To jest dobry czas na takie wizyty, taką naukę właśnie w Izraelu?
Tu nie chciałbym wchodzić w ocenę tego typu działań, które mają charakter polityczny, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, jeżeli to będzie miało tylko i wyłącznie sprawy związane z obroną cywilną, ja uważam, że Izrael jest świetnym miejscem, dlatego że Izrael ma technologię obrony cywilnej, bo za tym też idzie technologia, na przykład informowanie, systemy ostrzegania, systemy tak naprawdę też mapowania tych zagrożeń, architektura bezpieczeństwa, a z drugiej strony te procedury, które oni wypracowują i eksperci, bo tutaj trzeba powiedzieć, że wiele z izraelskich ośrodków analitycznych, ale też uniwersyteckich zajmuje się takim właśnie bezpieczeństwem, no to są, to tego się nie da pominąć w dzisiejszych analizach. Co do sytuacji politycznej, no to już zostawiam tym, którzy odpowiadają za kwestie polityczne.
Jeszcze jeden temat, panie doktorze. Dzisiaj pod Warszawą spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Chin. Chińczycy będą namawiać Radosława Sikorskiego do ponownego otwarcia granicy z Białorusią?
Że na pewno Chińczykom na tym zależy. No nie ma co ukrywać, że Chiny są partnerem handlowym dla Europy. Chiny mają też przełożenie na Federację Rosyjską i Białoruś. I niewątpliwie tutaj ta sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż tylko, załóżmy, cargo, które może przejść przez granicę, czy też nie musi. Pamiętajmy, że tutaj są interesy amerykańskie, chińskie. Całkiem niedawno bardzo ciekawe ćwiczenie mieli Białorusini i Chińczycy, tak? I to blisko polskiej granicy, gdzie wojsko po raz pierwszy, Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, ta oficjalna nazwa tutaj może wypaść, ćwiczyła wspólnie z Białorusinami. To też był jeden z elementów pytania o bezpieczeństwo flanki wschodniej, jeśli chodzi o właśnie te działania chińskie.
Spodziewa pan się, że Chińczycy, gdyby chcieli, to by mogli spowodować, że wojna w Ukrainie by się zakończyła?
Zdecydowanie, dlatego że na dzień dzisiejszy bez chińskich firm i bez chińskiej pomocy materiałowo-sprzętowej, nie mówię wojskowej, materiałowo-sprzętowej, no byłoby ciężko Rosjanom, a przede wszystkim Chińczycy też jeszcze mają bardzo duże wpływy w państwach Azji Centralnej, które służą jako takie trochę huby do czyszczenia technologii i czyszczenia pewnych transferów, które idą z na przykład umownego Zachodu do Rosji nadal.
Co dzisiaj powinien usłyszeć szef chińskiej dyplomacji od szefa polskiego MSZ-u? Co powinien powiedzieć Radosław Sikorski?
No i to twarda diagnoza i przede wszystkim zrozumienie obu stron, bo Chiny mają swoje interesy, my mamy swoje interesy, ale też nasi partnerzy, na przykład transatlantycy, mają swoje interesy i powinniśmy w imię, jakby to powiedzieć, pewnej pragmatyki powiedzieć o tych kwestiach wprost sobie.
Doktor Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, był naszym porannym gościem.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie, miłego dnia.
Dziękuję, dobrego dnia, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.